Witajcie w napisach końcowych, dalej omawiamy E3, teraz Ubisoft i jak widać po tym tajemniczym człowieku, który siedzi koło Marty, którego tożsamości nie jesteśmy w stanie rozpoznać, będziemy rozmawiać o hakerach i o Watch Dogs.
To ja.
Ale jak się okazuje, jak odkryliśmy niestety, maska na twarz bardzo utrudnia rozmowę, więc zobaczymy, co z tego będzie. No ale oczywiście porozmawiamy o też innych grach na konferencji Ubisoft. Zacznijmy od Watch Dogsów oczywiście, bo to był ten ich największy highlight, największy gameplay. No, wiadomo, że to jest ich ta najważniejsza gra, którą chcieli tutaj pokazać. No to może zaczniemy od Marty, bo nieznany haker nie jest w stanie prawdopodobnie mówić.
Więc to jest ta postać, w którą będziemy mogli się wcielić, ewidentnie, bo będziemy mogli się wcielić w każdego zupełnie nic nieznaczącego człowieka, co jest jednocześnie ciekawe i dziwne. To znaczy, na papierze strasznie mi się podoba ten koncept, bo czegoś takiego chyba jeszcze nie było, tak? Możemy to sobie powiedzieć, że otwartej przestrzeni jakby przestrzeni miejskiej, w której no w każdego skórę możemy się wcielić, nad każdym możemy przejąć kontrolę, no tylko, że... Wydaje mi się, że to jest taki trochę pic na wodę, że jak ta gra wyjdzie, to okaże się, że to wcale nie tak, że to wcale tak nie wygląda. Ja pamiętam, jak zapowiadano pierwsze Watch Dogs i o Jezu, Panie, co miało nie być w tej grze? Tego hakowania, jakie to miało być wszystko wspaniałe i ta swoboda i tak dalej. A potem dostaliśmy grę, która no taka była, taka średnio grywana.
Chodziło się i wózeczek się pchało.
Tak, średnio obeszła kogokolwiek. I wydaje mi się, że tutaj znowu Ubisoft tak szumnie zapowiada fajne rzeczy, żebyśmy się nimi podjarali, a potem jak ta gra wyjdzie, to wiecie, no okaże się, że mamy, nie wiem, 5 typów postaci, że jest jeden typ staruszki w całej grze i każdą staruszką gra się tak samo i nie wiem, jeden typ hakera, jeden typ jakiegoś tam, nie wiem, skate'a, jeden tam jeszcze kogoś i wszyscy na krzyż mają jakieś tam, wiecie, 5 losowanych originów i to tyle i to będzie taki śmieszny gimmick, który teraz reklamują, no a potem... odbijemy się od tego, ale oczywiście no nie życzę tego tej grze, nie życzę tego fanom tej gry, do których ja się chyba nie zaliczam, bo grałam całe 3 godziny w drugą część i stwierdziłam, że to jest w ogóle niegrywalne. Więc może ktoś bardziej optymistyczny.
No ja lubię serię ogólnie, lubię pomysł na serię, czyli takich współczesnych asasynów trochę, no bo trudno sobie wyobrazić Assassin's Creed dzisiaj z bieganiem po dachach i zabijaniem kogoś ukrytym ostrzem, no bo to nie ma żadnego sensu, ale wyobrażam sobie asasynów działających jako hakerzy, którzy używają technologii w jakiś sposób, żeby swoje cele osiągać. I wydaje mi się, że to tak wyewoluowało, ta grupa DedSec jest właśnie takim zakonem trochę. I wydaje mi się, że w ogóle ten koncept z grą, gdzie prowadzisz całą grupą, powiedzmy, postaci, nie? Kierujesz całą grupą, a nie jednym bohaterem. To już jest coś, co by w sumie lepiej chyba pasowało do Assassin's Creed, gdzie rekrutujesz ludzi do swojego zakonu i potem no, używasz ich trochę jako takich, no... Jak ktoś zginie po drodze, no to trudno, nie? Jakby to są asasyni, więc to liczą się z tym. Tutaj w przypadku tych hakerów tak trochę muszą trochę podkoloryzować tą całą historię, nie? Że mamy teraz taki dystopijny Londyn w ogóle, gdzie wojsko chodzi po ulicę.
Stan wojenny.
To wygląda jak Half-Life 2, nie? I te miasteczka tam na wschodzie.
Ale Londyn wygląda fajnie. To jest coś, co wydaje mi się naprawdę fajnie oddali, bo jak zaczęli pokazywać ten gameplay, to ja od razu wiedziałam, gdzie jesteśmy, jakie to są miejsca, że jakby wszystkie te, powiedzmy, charakterystyczne elementy zostały oddane i oczywiście, no tak jak mówisz, dodali to jakby te dystopijne rekwizyty, ale jak najbardziej czuć tego ducha Londynu, jak jesteśmy na Piccadilly Circus, jak potem jesteśmy w jakimś tam losowym pubie, te wejścia do metra,
na Camden.
To wygląda super. Tak, Camden Market, dokładnie.
Ale to też jest coś, co właśnie Watch Dogs łączy z asasynami, nie?
Tak.
Asasynów się gra po to, żeby zwiedzać historyczne miasto w historycznych epokach, tutaj się po prostu zwiedza miasta i to już pamiętam, że nawet w pierwszej części robił robotę, gdzie no to Chicago wygląda jak Chicago faktycznie, a w sumie no, to nie jest najpopularniejsze miasto na świecie, więc teoretycznie nie musieli się przykładać aż tak do tego, a się przyłożyli nieźle, akurat San Francisco 2 tak samo. No i grałem w obie te części, jedynkę przeszedłem całą, była mocno męcząca. Koncept był spoko. Jakby ten sam koncept, że chodzisz z tym telefonem, możesz robić rzeczy, był okej. Okay. I ja byłem świeżo po jakimś tam asasynie właśnie, to chyba było przed Unity, czyli to musiało być zaraz po tym Black Flag i chyba Liberation. Więc jak pojawił się Watch Dogs z tym systemem skradania, który był łatwy i wygodny, to mówię, wow, kurczę, tyle gier z asasynami nigdy nie wpadli na to, jak można skradanie zrobić sensownie. I oczywiście nie włączyli tego potem żadnego asasyna i nie ma tego do dzisiaj. Więc też wątpię, czy jak nawet ten system z wieloma postaciami się sprawdzi, bardziej tutaj Watch Dogs to kiedykolwiek się pojawi w siostrzanej serii, ale swoją drogą. W każdym razie, no, ja dlatego lubię tę serię, bo mi się podoba cały czas ten koncept, tym, że jesteś tym hakerem, możesz robić niestworzone rzeczy tym swoim telefonem, rekrutować ludzi i tak dalej.
No, no właśnie, tylko że fajnie na papierze. Możesz przechodzić koło kogoś i możesz ukraść mu pieniądze z konta i przeczytać jego SMS-a. To po 5 minutach przestaje bawić.
No tak, tylko że trochę też tak było z Assassinami, że to też był fajny koncept, a z czasem dopiero był w jakiś sposób rozwijany. Jak się pojawiła dwójka, to było spoko, jakby to była zamknięta, fajna gra, ale potem każda kolejna część obiecywała ci niesamowite rzeczy i nigdy nie dostarczała tego, aż do, nie wiem, Origins chyba prawdopodobnie. Więc liczę na to, że z tym Watch Dogsami też tak jest, że każda dorzuca jakiś element, który dopiero później będzie jakoś tam rozwijany, bo to, co pokazują teraz w tym Legion, wygląda naprawdę ciekawie i nawet jeśli to nie będzie tak super, jak pokazują tutaj, to i tak jestem za tym, żeby iść w jakimś nowym, ciekawym kierunku. Nawet jeśli przez, wiecie, 5 godzin to może będzie jeszcze jakoś ciekawe, a potem to już będzie oralnie pola, tak jak to zwykle bywa w tych sandboxach Ubisoftowych. Tylko że tutaj to jest jeszcze, wydaje mi się, skok na głębszą wodę niż zwykle, bo czego by nie mówić o tych grach do tej pory, czy to seria Assassin's Creed czy Watch Dogs, zawsze się opierały jednak na jednym konkretnym bohaterze, jego historii. I to był zawsze taki, no, taki punkt odniesienia, nie? Jakby gra mogła być słaba czy nie, ale zawsze ten bohater był, lepszy lub gorszy. No a tutaj wygląda na to, że gra będzie tylko pozbawiona. No może nam nie pokazano jeszcze wszystkiego w tym trailerze, może faktycznie za tym jeszcze ktoś stoi czy coś, ale póki co wygląda na to, że no, nie musimy się przywiązywać specjalnie do tych postaci. Przynajmniej na
trochę
razie.
Trochę się tego obawiam, szczerze mówiąc. Podobnie jak ty przeszedłem pierwszą część, chociaż trzeba powiedzieć, żeby dokończyć ją, to trzeba było domęczyć. Już naprawdę trzeba domęczyć się, żeby tą grę skończyć. Dwójkę pograłem, nie wiem, z 4 godziny może, ale ja w nią grałem z półtorej roku po premierze, czy coś koło tego, może rok po premierze.
Ona się zestarzała bardzo szybko.
Ona się strasznie zestarzała. Myślę, że ona już nie była super świeża, kiedy wyszła, a po roku czy półtorej to już było bardzo czuć. Więc no, moje doświadczenia są takie, natomiast to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe to, co oni tutaj pokazują. Nie ma szans według mnie na tą chwilę, żeby to dobrze działało. To mnie zastanawia, jak szybko zacznę czuć skrypty. Jak szybko, rekrutując daną postać, będę czuł, że robię już to samo, co robiłem przed chwilą, że to jest de facto ten sam bohater, gdzie te AI nasze, czy jak to się nazywa, będzie nam mówiło dokładnie te same dialogi, te same kwestie, poruszali te same rzeczy. W tym gameplayu i tym fragmencie cutscenki chcieli pokazać nam, że o, tutaj jeden z bohaterów zginął. I oni tutaj pamiętają i potem ten rekrutują nowego i co z tym gościem, co mnie rekrutował, oh, he didn't make it, że pokaże, że ja tego tak bardzo nie kupuję, chciałbym, żeby to było prawdziwe, chciałbym, żeby się dało, ale po prostu jestem pewien, że za chwilę zacznę po prostu czuć, jak bardzo to jest wszystko oskryptowane i w którym miejscu, które puzzle ze sobą zlepiają, żeby daną postać nam dać. Szczerze mówiąc, jeżeli to by działało, to super, ale na tą chwilę myślę, że może poszli odrobinę za daleko. Pierwsza rzecz, jak zobaczyłem te menu pierwsze, jak wybiera się postacie, pomyślałem, okej, to będzie taka grupa postaci. I wydaje mi się, że to mogłoby być rozwiązanie póki co, bo nie wie, no to obecna technologia nie pozwala na to, żeby faktycznie, mogę się mylić, może to będzie jakiś przełom, w ogóle nie wiadomo co, ale wydaje mi się, że nie pozwala na to, żeby faktycznie odczuć, że może grać każdym. Może gdyby to była drużyna, w której faktycznie jest babcia, haker, w której jest ten, i to byłyby postacie, które znamy, nawet jeżeli byłoby ich, nie wiem, 8 czy coś w tym rodzaju. I po prostu my byśmy decydowali, kogo do której misji wysyłamy, kto, które umiejętności najbardziej będą potrzebne w danej misji, byłoby okej. Albo opcja druga, to coś jak na przykład jest w serii XCOM, gdzie ty jesteś de facto commander, chociaż nigdy nie bierzesz udziału w misjach, ale jakby zwracają się do ciebie NPC, rozmawiają z tobą jako ten dowódca i wtedy ty jesteś tą postacią, gdybyś był tym man on the chair, może dla odmiany, bo w grach zawsze gramy tym człowiekiem akcji. Mogliby zrobić tutaj w ten sposób, że my jesteśmy tym gościem na krześle, który łączy się ze wszystkimi i my wysyłamy tych ludzi, sterujemy nimi, ale jakby jest ten jeden główny bohater, który tym wszystkim zarządza, nie? Ten szef. Na tą chwilę boję się, że pogram chwilę w te Watch Dogsy, na początku się tym pobawię i będzie fajnie, tu biorę jedną postać, drugą, ten to się nawala na pięści, ten robi coś tam. Po paru godzinach będę miał wrażenie, że już to robiłem i generalnie ten nowum tego wszystkiego gdzieś zniknie, więc... Mówię, to jest bardzo fajnie brzmi, ale brzmi aż za fajnie, żebym mógł sobie uwierzyć na tą chwilę, że coś takiego jest wykonalne.
Czy podejrzewam, że właśnie będzie parę schematów postaci, które będzie można rekrutować, nie? Jedna osoba do bitki, inna do hakowania, jeszcze inna do mordowania, jeszcze inna do czegoś tam. I każda będzie się składała z podobnych klocków, które gra będzie generować w momencie, kiedy kogoś rekrutujemy, nie? Ewentualnie jeszcze może być taka opcja, że na przykład będziemy mieli parę postaci specjalnych, takich bardziej fabularnych, które będą ważniejsze. Na przykład ich rekrutacja będzie jedną z misji, na przykład, nie? Zrekrutuj kogoś tam, bo on będzie ważny. Tak jak było z
to
tym hakerem.
Coś
tutaj
by dało, no.
Pokazywano tą misję, nie? Że zrekrutuj tego konkretnego typa. I wtedy masz tego konkretnego typa w swojej drużynie, on ma jakąś dłuższą historię, większą, natomiast wokół tych bardziej rozbudowanych postaci będą te pionki, które, wiesz, będą bardziej expendable.
Okej, to by jeszcze jakoś działało.
No tylko, że jeśli on też w każdej chwili może ci zginąć, to by to nie miało sensu, a z kolei jeśli jedna, nie wiem, postacie będą mieć jakiś fabularny pancerz, a inne nie, no to nie wiem, jakby ja kupuję tę koncepcję, że wzięliby właśnie tak jak Oskar mówi, jakąś grupę postaci, między którymi możesz się przełączać, tak z takim bardziej RPG-owym podejściem, że każdy jest napisany, każdy ma swoje właśnie origin story, każdy ma na przykład jakieś swoje, jak... takie wiecie, zadania lojalnościowe, coś w tym guście.
Coś jak było w GTA 3, tylko na większą skalę.
Tak,
na
bo ja, skalę, ja nie czaję tej właśnie tej
GTA
skali
5,
tutaj. Jakby czemu im zależy, żeby wiecie, całe miasto to było grywalne.
Bo to ładnie brzmi w materiałach promocyjnych.
No tak, ale to nikogo nie obchodzi. To
mnie
nie jest tak,
obchodzi.
Że...
Ej, no wszyscy o tym mówią. Wow, co? Całe miasto? Znaczy, wszyscy ludzie?
Bo to fajnie to brzmi, tak, że... naprawdę, ale jak dłużej o tym pomyślisz, tak, to stwierdzasz, że to wcale nie jest takie fajne,
no tak,
jak się
to
wydaje.
Nie jest tak, że wszyscy tak siedzą i jak my tutaj to się nie uda pewnie, bo coś tam. No nie, ludzie słyszą, że wow, kurczę, całe miasto może rekrutować, super, nie? No to będziemy rekrutować.
Wyobrażam sobie, że fajnym gimmickiem byłoby stworzenie misji, na które nie każdy może pójść. I to by działało w momencie, jak właśnie masz te kilka postaci, prawda? I musisz na przykład wszystkie zrekrutować, żeby pójść, nie wiem, zrobić wszystkie zadania, że później masz jakiś typ misji, na który na przykład nie możesz pójść, jeśli nie masz kogoś o konkretnej umiejętności czy konkretnym, nie wiem, backstory.
Tak jak
tak
pokazywali
dalej.
Walka na ringu, nie? I powiedzmy, nie masz gościa, który się nadaje do tego, żeby się po mordzie poklepać na ringu, nie wyślasz tam staruszki raczej, więc automatycznie nie możesz przejść tej misji, jeżeli nie masz gościa, który jest... Znaczy, to ewidentnie tak wygląda, że tak będzie, ale jednocześnie z opcją rekrutowania wszystkich. Ja ten motyw z tym gościem, którego oni rekrutowali, nie odebrałem jak główna misja czy coś takiego, tylko na zasadzie mamy misję, potrzebujemy eksperta od dronów, idziesz z komórką, skanujesz ludzi, okej, ten ma w statystykach ekspert od dronów i próbujemy go zrekrutować, więc to działa tak jak Marta mówi, ale z drugiej strony, no to jest właśnie bardziej na zasadzie szukanie statystyk po mieście komórką.
No tak, tylko że no to wydaje mi się, że to wiadomo, że to będzie generowane pewnie jakoś tak, wiesz, z gotowych elementów w momencie, kiedy kogoś rekrutujesz. Pytanie, na ile ten system będzie elastyczny, ile on jest zaawansowany, żeby z tych gotowych klocków zbudować coś, co nie będzie powtarzalne bardzo szybko, nie? Plus, no jest jeszcze taka opcja, że jakby możesz rekrutować wszystkich, możesz chodzić i rekrutować każdą osobę, którą spotkasz, tylko że na dłuższą metę to będzie bez sensu, bo na przykład potrzebujesz, nie wiem, właśnie z 8 postaci max, nie? I gra ci nie da podstaw do tego, żebyś więcej, żebyś chodził i natknął się na tą powtarzalność w którymś momencie, nie?
Widzisz,
bo jasne, te postacie mogą ginąć, ale to podejrzewam, że jak będziesz, jak nie będziesz ostatnią ciapą, no to pewnie nie jest tak, że wszystkie będą się
albo będziesz wykańczać. Po prostu loadował grę, bo się przyzwyczaisz do danej postaci, jeżeli jeszcze da się im rozwijać statystyki, mają jakieś opcje levelowania czy coś w tym rodzaju, tak jak właśnie jest w XCOMie, no to umówmy się, może ktoś chciał mieć to realistyczne przeżycie, że twoi ludzie giną na froncie. No jak ja grałem w XCOM, no to jak mi źle poszła misja, po prostu robiłem load game i robiłem ją jeszcze raz i przeprowadzałem ją dobrze. Pozwalałem na to, żeby moi ludzie byli ranni i potem mieli jakąś rekonwalescencję, ale nigdy nie pozwalałem na to, żeby mi umierali, no bo już tyle w nich zainwestowałem, już tyle tam rozwinęło im się umiejętności, że nie chciałem tego tracić.
No tylko pytanie jest, po co ktoś gra w gry? Ja na przykład mam tak, że ja gram dla ciekawych postaci, prawda? Jakby to jest dla mnie, powiedzmy, oczko wyżej często niż nawet sam gameplay, więc ja bym wolała, żeby ktoś napisał mi te konkretne, nie wiem, 5 postaci, niż żeby napisał każdemu w mieście jedną cechę. No bo ja nie wierzę, żeby każdy w mieście miał indywidualnie napisane, wiecie, charakter i backstory w tym momencie. Więc albo to się powtarza, albo to są po prostu, wiecie, takie wrzucone plum, ty masz jedną cechę, ty masz jedną cechę. A to jakby nie wiem, no nie mogę znaleźć w tym niczego, co by mnie gdzieś tam, wiecie, kręciło.
No nie wiem, no w sumie nie gram dla ciekawych postaci. Znaczy fajnie jak są, ale wolę jak jest ciekawe właśnie jakieś ciekawe rozwiązanie gameplayowe, albo po prostu mi się dobrze w coś gra.
No tak, tylko że tu nie będziesz mieć ani swojej postaci, w której losy możesz się wczuć, ani bohaterów pobocznych, których możesz polubić.
Będziesz ich sama musiała rekrutować, będziesz sama musiała ich wychowywać.
Tak, i za chwilę
sprawę
będą ginąć, no bo
no,
masz całe inne...
Nie powiedziane, że będą od razu
masz
ginąć.
Masz 50 innych
nie, no
osób
możesz
na to miejsce.
Pewnie dbać o nich, żeby nie ginęli, ale z drugiej strony
to
będzie
zginie,
bardziej...
To bardziej się ruszy, nie?
Będziesz miał właśnie wrażenie bardziej, nie wiem. Wiem, że Łukasz, ty jesteś fanem, ja za cholerę bardziej Football Managera, gdzie masz po prostu swoich zawodników, których tam dopieszczasz. i nimi się zajmujesz, niż wrażenie, że tu faktycznie coś się dzieje. Nie wiem, to może być fajny gameplay, tak jak mówię, ja z kolei znowu odniosę się do XCOM-a, gdzie też to byli po prostu żołnierze ze statystykami, ale gameplay był na tyle fajny, że mnie to jakoś trzymało, ale z drugiej strony, no... Mówię, ja, na ile znam gry Ubisoftu, o tak powiem, gdzie jednak jest ten otwarty świat, który robi się powtarzalny i ja sobie nie wyobrażam, że mógłbym przechodzić większość ich gier, gdyby mnie chociaż minimalnie nie interesowała fabuła, postacie i tak dalej, no to jakby one nigdy nie dawały mi wystarczającego gameplayu gry Ubisoftu do tej pory, żeby wyobrazić sobie, że możesz to zabrać i bawić się tylko w zarządzanie statystykami i drużyną jakby.
Tylko, że w sumie no nie wiemy, jaka fabuła ogólnie stoi, nie? No jasne, jakby można założyć, że postacie nie będą aż tak rozbudowane, jak w przypadku, kiedy gra opowiadała o jednej, ale nie wiemy, jak to się zawiązuje, nie? Kto stoi za tym wszystkim? Kim jest ten Bugli, który tam gada do nich wszystkich? Czy to jest sztuczna inteligencja, czy niekoniecznie? Nie wiem. Nie podoba mi się wasze podejście. No kurczę, wreszcie Ubisoft, ta firma, która w kółko robi to samo, zaprezentowała coś innego.
Jezu, teraz i nagle jesteś naszym komentatorem na YouTubie. Dlaczego narzekacie?
Ja bym chciała to samo. Ja bym chciała, żeby znowu mi dali tę samą grę co zawsze.
No nie, bo...
Proszę, dam coś innego.
No właśnie, jak ja nie byłam w stanie grać w dwójkę, bym chciała, żeby ktoś mi dał grywalną tę grę wreszcie.
No,
taką samą grę, tylko grywalną, a nie znowu coś nowego, co znowu będzie niedopracowane.
Ja
jedne grywalne Watch Dogs, a potem eksperymentujcie.
Ja tego nie skreślam, po prostu według mnie na razie to, co pokazali, jest po prostu zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Ja trzymam kciuki, ja grałem we wszystkie cholerne asasyny poza Unity, przeszedłem wszystkie asasyny poza Unity, inaczej. Grałem w te wszystkie cholerne Watch Dogs, nawet jeżeli w dwójkę tylko chwilę, więc ja generalnie gram w gry Ubisoft, i oczywiście, że im kibicuję, bo gram w te cholerne gry, ale no tak... Grałem w tak dużo gier, gdzie w pewnym momencie właśnie uderzały cię te skrypty, gdzie miałeś ten motyw, w którym w pewnym momencie czułeś, że to jak masz postacie, że tak naprawdę one są tym wygenerowanym drzewkiem i za pierwszym, drugim, trzecim razem było spoko, a już później zaczynałeś czuć, że wzięli ten puzelek i to się zaczynało powtarzać, że no po prostu nie wierzę, że coś takiego mogłoby mnie naprawdę wciągnąć w te losy. Jedyna opcja to jest podejście do tego w stylu RPG-owym, gdzie masz drużynę, którą samemu tworzysz od początku do końca. Wtedy jakby te postacie w twojej drużynie nie mają znaczenia. Liczy się to, jak twoja drużyna wchodzi w interakcję ze światem. I w tym momencie, że do tego są potrzebne z kolei jakieś wybory, a z kolei w grach Ubisoftu do tej pory wyborów nie było, no bo to, co było w Assassinie, ciężko nazwać naprawdę meaningful choices tak zwanymi.
No nie. Więc
jeżeli do wtedy jakby wpływ twojej drużyny na świat i to jak świat się zmienia pod twoim wpływem, to może można spróbować zrobić, ale z kolei nic mi nie mówi, że tu mogły być wybory i mógłbyś stwierdzić, że okej, to świat się zmieni tak albo tak. No, nie wiem. Po prostu jestem zbyt sceptycznie nastawiony do tego, jak bardzo jest to przełomowe.
Wiadomo, że to jest Ubisoft, nie? Ale no mówię, wolę podchodzić z entuzjazmem, najwyżej kolejne materiały albo dłuższe gameplaye mnie nastawią w jedną albo drugą stronę. Premiera w marcu 2020, co troszkę mnie obserwowało. Myślałem, że jeszcze w tym roku będzie, to mała szansa, biorąc pod uwagę, że do tej pory nic nie pokazano jeszcze odnośnie tej gry. Zwykle Assassin'y już było coś o nich wiadomo przed E3, ale miałem nadzieję, że na jesieni pojawi się jakiś zastępca. Najwyraźniej mam trochę czasu już, żeby Odyssey przejść, co mi pewnie zajmie akurat do marca.
Jeszcze nie przebyć Odyssey. Nie, taka fajna seria.
Watch Dogs 2 jest super, tylko że to już jest przestarzała gra, to jest ten problem, że ona się, tak jak Oskar powiedział, ona wyszła, jak już wyszła, to ona już była troszkę taka dzieckiem swoich czasów, powiedzmy, mówiąc bardzo delikatnie. A zaraz potem się pojawiło Origins i Odyssey i okazało się, że Ubisoft umie trochę lepiej robić te gry i już teraz trudno jest wrócić do tego tytułu. Ja mam ciągle ambitny plan, żeby kiedyś sobie wrócić i pograć w Assassin's Creed Rogue, bo to jest jedyna odsłona taka większa, w którą nie grałem. No, to spin-off, co prawda, ale nie grałem. Ale boję się, że to też odpalę to i będę miał
dość,
że to jest gra z poprzedniej już generacji.
No dokładnie, dlatego ja Unity, mimo tego, że nie przyszedłem i tak myślę, że w tych głównych to jest ta piątka, tak? Unity było piątka, więc to była ta taka główna gra, nie? I tak dalej, i mnie ona ominęła. I za cholerę nie mogę się... Ja ją gdzieś tam mam w tym Uplayu, ale za cholerę nie mogę się zmusić, żeby ją w ogóle zainstalować i odpalić, bo po prostu po już graniu w Origins i Odyssey to dla mnie będzie tak przestarzałe, to bieganie po dachach i skakanie, jakby nie robienie nic poza tym. Już Syndicate było tak przestarzałe, jak w nie grałem. Już jak ja to tak czułem, że to jest tak już na siłę robione, że nie wyobrażam sobie, że mam grać jeszcze we wcześniejszą odsłonę. Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o... Ty nie przeszedłeś Odyssey jeszcze, nie? Ja Odyssey przeszedłem, ale ja nigdy nie przechodziłem żadnych rozszerzeń fabularnych do Asasynów. Jak kończyłem Asasyna, to kończyłem. A wiem, że Origins miało jakieś tam z faraonami, jakieś tam tak, rzeczy.
Przeszedłem. To akurat... Na live, do 2000... na pewnie nie dał rady, ale przeszedłem.
O, do 2020 może przejdę te DLC, które pokazują, gdzie tam Hades się ma pojawiać, jakieś inne rzeczy w Odyssey.
No jest ten z tym ostrzem.
Ostrzem, ale jest coś jeszcze w Underworld, gdzie trafiasz do Hadesu i są ci bogowie i w ogóle. I to jest jedna rzecz, którą chcę przejść do innej gry, którą chyba pokazali na samym końcu z kolei Ubisoft, tak. Czyli Gods and Monsters, gdzie... Przez chwilę mieli moje zainteresowanie, kiedy mówili o tym, że robią te Assassin's Creed'y, ale są mocno związani realiami historycznymi, że jakby pojawiają się te motywy templariuszy, jakichś jabłek i tak dalej, one są w tle, jakby motyw główny historyczny może być, chociaż już i tak w Odyssey trochę z tym poszaleli, gdzie na przykład masz meduzę, która naprawdę grasuje przy danym mieście, ale niedaleko. I przez chwilę myślałem, że gość mówi o kolejnym asasynie, nawet jakimś spin-offie asasyna, gdzie w końcu by sobie darowali te realia historyczne, które według mnie ciążą tej marce już od dawna. Bardzo ciążą i widać, że już starają się, już tego Minotaura tu ci dodają, już coś tam, już próbują jak mogą, żeby w tym Odyssey miałeś te takie glitche, gdzie nagle Anubis się pojawiał, czy coś takiego.
Tak, w Origins miałeś ten dodatek, gdzie udajesz się do zaświatów i normalnie schodzisz z zaświata, gdzie są wielkie skorpiony i wiesz, i jakieś takie mitologiczne właśnie kreatury. No i w Odyssey masz ten motyw właśnie, że ten wpływ tych artefaktów sprawia, że się pojawiają te wizje i takie różne dziwne stwory.
Ale ja bym tak zagrał w takiego asasyna, jeżeli nawet mówią o tym, że ma być następny w realiach wikingów, gdzie napieprzasz się z cholernymi, nie wiem, cyklopami czy innymi rzeczami, które tam biegają. No cyklopy to może nie wikingowe, ale jak trolle, jakieś trolle czy coś w tym rodzaju, z którymi się nawalasz. Dla mnie to by tak urozmaiciło tą rozgrywkę, gdybym pokazał mi wreszcie asasyna, gdzie już mieliśmy naprawdę dużo fajnych, historycznych wersji, fajnie się biegało po tej Wenecji, naprawdę super uwielbiam to, ale na tym etapie trochę już to się przejadło i jakby gdyby poszli dalej i miałbym asasyna, który może, nie wiem, magią się posługiwać czy coś takiego, z przyjemnością bym to łyknął. Natomiast no to, co pokazali w tym Gods and Monsters, to mi wygląda jak, nie wiem, miałem wrażenie, że to jest gra mobilna przede wszystkim po tym, jak to znaczy, wyglądało.
Widać inspirację raczej czymś w stylu Legend of Zelda niż czymś realistycznym. Co myślę, że nie jest złym rozwiązaniem, bo takie gry są bardziej długowieczne zawsze i nie starzeją się tak szybko. Plus widać już po Odyssey, że tam było też sporo inspiracji z Zeldą, szczególnie tymi ostatnimi częściami, gdzie świat się troszkę otworzył, całkiem sporo elementów wspólnych było, więc widać, z czego to wychodzi wszystko. Też się to estetycznie aż tak nie podoba, ale okej, przynajmniej to będzie coś innego.
Znaczy, no zobaczymy gameplay.
Za Synami jest taki problem, znaczy to jest problem i siła jednocześnie, znaczy, że ta marka jest wciąż mocna, nie? Zresztą samo to, że te gry cały czas wychodzą od tylu lat i były lepsze, gorsze odsłony, ale to cały czas działa. Więc wydaje mi się, że oni już dawno by sobie odeszli od tego albo by zakończyli tę serię i próbowali coś nowego. Gdyby nie to, że to jest ciągle Assassin's Creed i warto cały czas wydawać gry Assassin's Creed. Jeśli mają jakiś fajny pomysł na realia historyczne, to lepiej zrobić Assassin's Creed, bo wiadomo, że się sprzeda, nie? Gdzie jak zrobili na przykład ten spin-off ze statkami tylko, z pływaniem, nie pamiętam, jak to się nazywało.
Skull and Bones?
Już chyba nikt nie...
Nie, Skull and Bones to było chyba to takie kreskówkowe. Jeszcze była taka inna tylko z pływaniem i żeglowaniem i
walką. Jeszcze jakieś City of Thieves, ale to chyba też nie to.
A nie, masz rację, że Skull and Bones.
Może to było Skull and Bones. City of Thieves to było chyba to. No nieważne.
Wiemy, o co chodzi.
W pewnym momencie wychodziło tak morskich gier w chuj. No.
I pamiętam, że było na E3 taka właśnie wielka premiera i tak dalej. Tutaj wszyscy się cieszyli, że o super, to żeglowanie, które było w trójce i czwórce i wszystkim się tak podobało, teraz będzie miał osobną grę. Super, nie? Nie będzie trzeba biegać asasynem w międzyczasie. Nikogo nie obeszło. Już nikt nie pamięta. No ja już nawet nie pamiętam, jaki tytuł był tej gry. I tak samo by było, myślę, z wieloma innymi grami, gdyby dalej wzięli po prostu jeden element z Assassinów i to przerobili. Właśnie dlatego wydaje mi się, że poszli mocno w kierunku innej stylistyki, żeby kompletnie to oddzielić od siebie, żeby to nie było na zasadzie, wiecie, te elementy z Assassina, ale bez Assassina, tylko coś kompletnie innego.
To ja powiem coś miłego, bo wydaje mi się, że po tym, jak obejrzeliśmy ileś tych konferencji i widzimy, jak bardzo te firmy są skupione wszystkie na mieleniu ciągle tego samego i remake'owaniu ciągle tych samych tytułów, albo tylko, nie wiem, reklamowaniu DLC do gier, które wyszły 3 lata temu, to pokazanie nowego IP to jest w sumie coś, za co należy choć trochę pochwalić firmę.
No nie było tego dużo na tego roku.
No nie było tego dużo, więc fakt, że wow, wreszcie coś nowego, wreszcie pozwolili zespołowi, który już tam sobie, zrobił 2 asasyny, o dobra, to teraz sobie zróbcie coś tam nowego, na co macie ochotę. No i trudno powiedzieć o tej grze dużo, tak? No bo pokazali tam minutkę, tak? Niecałą minutkę filmiku, ale mnie się podoba. Mnie się podoba to, że to jest takie, wiecie, kolorowe i takie trochę inne i może to właśnie nie będzie na poważnie, a jednocześnie mitologia. Mitologia jest jednym z tych elementów, które wydaje mi się, że zawsze przyciągną jakieś tam grono odbiorców. Nie wiem, ja jak słyszę mitologia, to od razu mam takie, wiecie, zwiększone zainteresowanie. Więc jeśli to będzie jakaś taka, taka gra w stylu action adventure, jeśli będzie jakiś otwarty świat i będzie to taka kreskówkowa stylistyka, ale jednocześnie chodzimy sobie, zabijamy te potwory, mamy jakieś właśnie, questy czy coś, to ja jestem totalnie za i chętniej w to zagram niż w 10. z kolei Assassina. Ale wiem, że wiem, że wy lubicie te asasyny.
Ja będę grał w kolejnym 10. asasyna.
Ja wolę zdecydowanie coś trochę nowego, coś, co nie będzie miało kija w dupie. No, dziękuję.
Okay. W porządku. Fajnie, niech robią. Mi się jakoś tak estetycznie nie widzi, ale to widzieliśmy tylko jeden filmik z tą jedną postacią.
Tak, może być gameplay świetnie pokazany, może być super. To jest jeszcze we wczesnym przygotowaniu.
Nie będzie problem. No dobra, to mamy Watch Dogs za sobą. Mamy to nowe IP za sobą.
Pies, najlepszy element konferencji Ubisoftu.
No to przejdźmy do tych nudów. Tych wszystkich Tom Clancy's. Strzelanie żołnierzy do żołnierzy.
Pamiętam, jak się pojawiła ta mobilna giereszka, gdzie zaczęto pokazywać jakieś te różne postacie, to ja tak mówię, to będzie Tom Clancy's Everything i kurczę, nie pomyliłam się. Tak więc jesteśmy już na tym etapie, kiedy te uniwersa się łączą.
Dobrze, Oskar, to ty nam powiedz, czy coś z tego cię zainteresowało, bo my moglibyśmy mówić, że tutaj fajna grafika była, a tutaj John Bertal wyszedł i super, ale nie będziemy chyba udawać, nas to aż tak nie jara, ale ciekaw jestem, czy ciebie coś zainteresowało z tych...
Tak, z tym, że ja z Marką Tom Clancy mam dokładnie ten sam problem, co z Assassinem, chwilę wcześniej wspomnianym. W sensie, rozumiem, że są ludzie zafascynowani stroną militarną i w ogóle, i żołnierzami i tak dalej. I fajnie. Tylko mi się to szybko nudzi, szczerze mówiąc. Jeżeli ma jakiś fajny koop i tak dalej, to jeszcze spoko. Dlatego grałem sporo w Division 2, teraz pokazywali, że wreszcie wyjdziemy sobie poza miasto i będzie można gdzie indziej pobiegać, to zawsze fajne lokacje, no ale to jest dodatek do gry, która już tam była. Może sprawdzę, nie? Nic specjalnego. Natomiast co mi się bardzo spodobało, to reklama tego nowego Rainbow Six z wirusem, który pewnie zmieni ludzi w zombie czy coś w tym rodzaju, ale gra ma być nastawiona tylko i wyłącznie na 3-osobowy koop, co do mnie przemawia absolutnie. Od lat mam ekipę, z którą lubimy ogrywać tego typu gry. No już pomijając to, że moja partnerka Agnieszka, jak zobaczyła strzelanie do zombie, to już generalnie must have, bo ona ma tak, że po prostu zombie shootery nawet byle nie były kompletnie zjechane, zapagowane i wszyscy mówili nie graj w to, bo grać się nie włączy, no to już jest 80% szansy, że będziemy grać w tego zombie shootera razem. Natomiast ja nie jestem też jakimś mega super fanatykiem gier Tom Clancy, tak naprawdę grałem w sumie tylko w Division właśnie, w Splinter Cell kiedyś, chciałbym fajnie nowego Splinter Cella dostać. Sam Fisher jest tak rewelacyjną postacią, że nie wiem, czy graliście w Splinter Cell, ale myślę, że podeszłoby wam nawet to, jakim bohaterem jest Sam Fisher, nie? Kiedy Conviction bodajże to była gra, w której jesteś de facto Liamem Neesonem, który szuka swojej córki i rozbijasz zlewy głowami ludzi, szukając swojej córki. Więc myślę, że to by wam podeszło. To jest naprawdę fantastyczny bohater, tylko na razie cisza. I w sumie nie grałem za wiele więcej. Jest Ghost Recon, którego nie znam kompletnie, teraz z Johnem Myrtalem reklamowany, ale nigdy w to nie grałem, więc aż tak mnie nie interesuje. No i Rainbow Six Siege, które jest uznawane za jedno z najlepszych tam PvP strzelanek w ogóle obok Counter-Strike'a i tego typu rzeczy. Też nigdy w to nie grałem. Ale jeżeli ono jest aż tak chwalone i uważane za tak świetny multiplayer, takie przeżycia, to mam pewne zaufanie, że ta sama ekipa, która to robi i robi kolejną część, ale w wersji koopowej, w której wreszcie dostaniemy supernaturalne elementy, już nie będziemy tylko zastanawiać się, kto ma większą spluwę i tak dalej, tylko będzie jakieś elementy survival horrorowe, może właśnie koop z motywem ciemności, może jakiegoś elementu typu Resident Evil, gdzie światło jest bardzo istotne, przynajmniej odnosiłem wrażenie, że tego typu rzeczy mogą się pojawić, no to mnie to bardzo przyciąga. Na przykład nigdy nie interesował mnie Ghost Recon do momentu, w którym nie zobaczyłem, że w jednym dodatku jest jakiś mod, gdzie jedna osoba gra predatorem. I w tym myślę, okej, to już jest ciekawsze, nie? Część gra żołnierzami i biega ten predator w dżungli i ich wycina. To jest ciekawsze. Więc znowu mówię, to nie jestem jakimś mega fanem marki, bo mnie to nudzi, dlatego wolę grać, nie wiem, w Borderlands czy coś w tym rodzaju. Ale w momencie, w którym jest koop trzyosobowy, jakieś ponadnaturalne elementy, strzelanie do zombie, w które grałem prawie każde multiplayerowe, to czemu nie?
Ja jestem pod wrażeniem, że praktycznie co roku na każdym E3 wychodzi tam z 5 tych gier, nie? Jakiś Rainbow Siege, jakiś dodatek, ostatnio cały czas coś o The Division jest, co był sequel ostatnio, teraz znowu jakiś drugi sezon czy coś.
Ale jeśli chodzi o Division, to jednak tu należą się absolutnie słowa pochwały do Ubisoftu, bo tych looter shooterów wychodzi masa i większość z nich była albo zabagowana, albo z contentem godnym pożałowania. No ostatni Anthem od BioWare'u był chyba tutaj, wszyscy, a jeżeli nie grali, to słyszeli przynajmniej, ale obok był Fallout 76, który też miał...
Przed Anthemem wszyscy spodziewali się, że tak właśnie będzie, nie? Że ta gra wyjdzie, okaże się, że tak. Nic tam nie ma i wszyscy dadzą sobie spokój. No i tak
a
było,
potem wyszedł
dokładnie.
Apex i wszyscy zaczęli grać w Apex, więc nikt już nie pamięta.
Nikt już nie pamięta
rozczarowania Anthemem chyba. No,
ale tego typu gier z elementami RPG-owymi, jakimś tam rozwijaniem postaci, właśnie z grindem nowego sprzętu, wychodzi naprawdę dużo i mówię, większość jest bardzo, bardzo kiepskiej jakości, przypleciona też całą masą mikropłatności i tak dalej, i tak dalej. I Division 2 zebrało całą masę dobrych recenzji, co mnie znowu przyciągnęło do tej gry, bo to była naprawdę jedyna gra ostatnich czasów, jaką kojarzę tego typu, która wyszła po prostu kompletna. Tak, zdarzały się jakieś bugi, tak, wiadomo, jakiś debalans, tutaj ktoś znalazł spluwę, którą wszystkich kosi, jest za mocna, ale tego typu rzeczy się znajdują. Natomiast gra miała bardzo obszerny content na starcie, mała całą masę aktywności, mikropłatności były naprawdę zredukowane do kosmetyki i to mało tego, każdy element kosmetyczny, który, pewnie nie każdy, ale który mnie na przykład interesował, był do odblokowania w grze po prostu. Na przykład otwieram sobie szafkę, a tam znajdują się spodnie, które możesz kupić w sklepie za prawdziwe pieniądze. Zredukowanie lootboxów na przykład, jak w większości gier jedziemy na kosmetycznych rzeczach. Ej, podoba ci się ta nowa skórka? Kup lootboxa i może ci wypadnie z tej skrzynki. Co prawda masz szansę 1 na 150, że będzie akurat ta, którą chcesz, ale spróbuj. Tutaj, jeżeli bardzo chciałeś się ubrać w dany wygląd, chciałeś być, nie wiem, robotnikiem drogowym biegającym ze spluwą, to mogę sobie kupić za prawdziwe pieniądze po prostu kostium robotnika albo znaleźć go w grze. To też było możliwe. Więc mówię, pod tym względem mam bardzo dużo dobrych słów pod względem Ubisoftu, że wypuścili na grę naprawdę kompletną. Wiele osób mówiło nawet, jak smutne jest to, że chwalimy Division 2 za to, że to jest okej game, nie? Że to jest gra, która po prostu jest wyszła, a nie masz wrażenie, że to jest jakiś early access.
No to tak jak ze Star Warsami, nie? Też jakby konkluzja naszej dyskusji o Fallen Order była taka, że no fajnie, że wychodzi okej gra, nie? Która się zapowiada okej i tyle. I coraz częściej chyba tak wygląda. Rynek gier jest tak bardzo eksploatowany przez wydawców, że w momencie, jak wychodzi ci uczciwa gra.
Uczciwa gra, dosłownie.
To wszyscy są wow, tak, super, nie?
Tak, że nie jest przełomem czy coś w tym rodzaju, ale jest po prostu uważanie uczciwe i kompletne za te pieniądze, które płacisz, dostajesz taki kawał gry, jakiego kiedyś mógłbyś spodziewać się jako normę. A dzisiaj, ponieważ jest to właśnie rynek, wygląda tak, że prawdopodobnie dostał być early access, gdzie dochodzisz do bossa, okazuje się, że jest ich trzech na przykład i masz ich kółko zabijać i nic więcej nie ma, to po prostu i spodziewasz się już tego po grach dzisiaj, to jest tak smutne, że kiedy nagle gra pokazuje ci, nie, no masz, normalnie, masz wszystko, co chciałbyś, to już wszyscy się zachwycają. No ale przynajmniej to dobrze świadczy o Ubisoftie, bo szczerze mówiąc, ostatnio nie miałem jakiegoś większego zawodu. Grałem nawet w ich, nie wiem, Anno, te najnowsze, 1800 coś, jak na tego typu grę też mi się podobało, więc ja Ubisoft lubię ostatnio, tym bardziej, że jeszcze Assassin's Creed'y zaczęły się poprawiać.
No, trzeba ten. No, coś się zmieniło, nie? No,
dobrze, że jest EA, to możemy lubić Ubisoft.
No nie, ale ja pamiętam, że Ubisoft też miał te takie momenty, miał. Kiedy już na równi
jak
się ich stawiało.
Tego Asasyna i... odgrzewali już właśnie na etapie Syndicate, że tam już nic z tego nie wyłuskają.
No, no wcześniej miałeś Unity, które wyszło tak zabagowane, że nie dało rady
w
to grać.
No nie? Dlatego mnie nie zagrałem nawet.
I wtedy też Uplay był, ja wtedy też grałem na PC-cie i Uplay
był nieużywalny,
nieużywalny zupełnie. No.
No teraz będzie ten Uplay
o,
Plus, czy Uplay, kolejny, jak tam to się nazywało, tak jak Origin Access jest dla EA, czyli znaczy, ta,
Uplay obecnie
ten dostęp
jest
do
bardzo...
biblioteki za miesięczną opłatę tak. jedynych $15, jej.
Mam wrażenie, że cały czas
ale,
to takie...
Ale będzie to na Stadię, więc wbrew pozorom, będzie. Jeśli Stadia... To jest najlepsze, jak właśnie w tym roku widzimy, jak co... trzecia gra, nawet co druga gra ma dopis, że wychodzi na te duże konsole, PC-ta i Stadia jest ten dopis. I ja sobie myślę... Stadia jeszcze nie wyszła, nie? To jeszcze nie jest, nie wiemy jak to będzie działało na dobrą sprawę. Tak, to jest Google, na pewno mają tam całą masę testów i innych rzeczy, ale umówmy się, tak duże serwisy, nie możesz ich przetestować, póki nie wpuścisz do tego wszystkich tych graczy, nie przeciążysz łącznie, zobaczysz jak to wszystko funkcjonuje. I najlepiej, że ludzie już się tak nastawiają na tą Stadię, kiedy tak naprawdę nie wiemy w sumie, ale jeśli Uplayowy abonament będzie działał zarówno na konsolach, PC-tach i Stadii w ramach jednego abonamentu, no to już nie jest tak głupi pomysł, jeżeli to będzie naprawdę cross-platformowy ten. Szczególnie jeśli Stadia wypali. Bo wtedy jakby idea tego, że płacę abonament, gram sobie w gierki, ale też w nowe Watch Dogsy, gram na komórce z podłączonym padem, to jest jakaś atrakcja.
Nie, no jasne. Znaczy to prędzej czy później byś się upowszechnić, nie? No te podejścia do streamingu gier były prowadzone od jakiegoś czasu, nie? Już powiem, był kiedyś On Live, pamiętam, który padł po drodze. Nvidia kombinuje z tym swoim Shieldem, z tym swoim transmitowaniem gier przez GeForce, przez Steama i tak
ja
dalej.
Ja się tym bawiłem i to nawet całkiem nieźle działa.
To
już.
Działa
sam sobie,
to
sam sobie
do tego, że gracze musieli zmienić swoje przyzwyczajenia, no i muszą mieć sensowny internet cały czas, nie? Co wciąż nie jest jakby normą. No ale jeśli wchodzi w to taki gracz jak Google, który, no, jeśli ktoś ma mocne serwery, to Google, no to wiesz, no jasne, Google też miał w swoim żywocie rozmaite porażki. Poza tymi takimi niszowymi projektami, jak Wave, no to było też Google+, które wszyscy tutaj pamiętają na pewno. Ale wydaje mi się, że ten serwis ma szansę tutaj zawojować rynek na pewno, nie? Natomiast też wydaje mi się, że dużo będzie zależało się od graczy, nie? I od tego, czy to już wejdzie teraz, czy będzie musieli poczekać, aż się pokolenie trochę wymieni, bo jednak gracze to są tradycjonaliści w dużej mierze, nie? Tak jak na rynku choćby, nie wiem, sprzedaży filmów, bardzo szybko się odchodzi od standardów, które w którymś momencie przestają już wystarczać i widać teraz na bieżąco, jak sprzedaż na przykład płyt Blu-ray spada po prostu z dnia na dzień, nie? Gdzie w przypadku, no, gdzie u graczy, jak teraz któryś z tych dużych producentów konsol wyszedł i powiedział, że nasza konsola nie będzie miała płyt, będziecie cyfrowo kupować gry, no to koniec, nie? Zaćgali po prostu typa na scenie jak Microsoft swego czasu.
Myślisz, że w dobie właśnie tych kolekcji czy PlayStation, czy przede wszystkim na PC-cie Steama, który jest po prostu taką wielką tą, gdzie ludzie mają mega biblioteki, ja sam pewnie tam zostawiłem nie wiem ile pieniędzy, i masz sobie ten, i myślisz sobie, że już posiadanie cyfrowych bibliotek powinno być czymś absolutnie normalnym. Chcemy powiedzieć, tak jak kiedyś Steam pierdolnie, no to wszystko to stracisz. Niby tak, ale mogę powiedzieć, że płytka mi się kiedyś zarysuje i też ją stracę.
Dom się spali i stracisz.
Dom się spali albo ją zgubię, co jest najprawdopodobniejsze z tego wszystkiego i nie będę mógł jej znaleźć. No to tak samo jest to możliwe, więc jakby wydawałoby się, że to już jest coś takiego normalnego, że ludzie się przerzucają. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatnim razem kupowałem płytkę. Jedynie zdarzało mi się to, kiedy naprawdę były promocje i mogłem dostać płytkę po prostu na tyle tanio. Ale zwykle, ostatnio kupiłem właśnie Division 2 w opakowaniu, ale nie pamiętałem o tym teraz dlatego, że nigdy tej płytki nie wyjąłem. Wyciągnąłem kod, wpisałem go w Uplayu.
Tak, szybciej to ci się ściągnie i zainstalujesz.
I to mi się szybciej ściągnęło niż jakbym... Ja mam w moim PC-cie odłączony napęd.
Ja napędu naocznie widziałem od tak dawna.
On u mnie jest odłączony, nie działa, bo go dawno temu odłączyłem, bo podłączyłem kolejny dysk zamiast tego i tyle.
Ale nawet, kurczę, nawet na PlayStation 4 ostatnio, jak przychodzą na przykład egzemplarze recenzenckie, no to już przychodzą w formie kodów, nie?
Rzadko nie, no kiedy przychodzą już są płyty. Na płytach.
Rzadko.
Chyba Days Gone na płycie siedzi.
O, nie powiedziałbym.
Nie?
No, nawet jeśli to Far Cry na pewno nie był na płycie już, Spider-Man nie był na płycie i tak dalej. Podejrzewam, że coraz rzadziej będzie, no bo to nie warto, no. Jak zresztą, no, to jest niewygodne, no, mówmy się. Jakby fajnie, znaczy podejrzewam, że to jest właśnie kwestia pokoleniowa, że jednak ludzie, którzy wychowali się na nośnikach, po prostu mają to przeświadczenie, że warto mieć ten egzemplarz gry w ręku. Możesz go oddać komuś, możesz go sprzedać, możesz
ten... Wygodniej jest jedynie pożyczyć komuś tę płytę, niż podpinać do kogoś swoją bibliotekę. Jakby jasne, nawet na Steamie to się da i pożyczałam od kogoś gry na Steamie, ale to jest jednak dużo więcej takiego babrania się, niż po prostu pożyczenie koledze płyty na, nie wiem, 2 tygodnie, żeby sobie przeszedł i oddał. No,
no to trzeba by poprawić. Plus jakby dysponowanie tym medium, nie? Nawet w formie cyfrowej.
Tak.
Plus no jest jeszcze ta jedna kwestia, która do tej pory, myślę, mocno hamowała rozwój rynku cyfrowego, czyli ceny, nie? Jakby to, że gry cyfrowe nie są wcale tańsze od tych na nośnikach. Czasami są droższe wręcz. Na przykład PlayStation 4 właśnie... zdaje się jest norma, że są droższe.
No, tak, właśnie do tego zdarzało... Używek,
no.
No że tego zdarzało mi się kupowanie dalej nośników, bo w jakichś sklepach zdarzała się tak fajna przecena, a potem zaglądałem na PS Store, właśnie głównie na PlayStation. Mam Spidermana na płytce ostatniego i tak dalej, tylko że nigdy tych płytek nie wyjmuję, to jest swoją drogą. To jest kwestia wpisania kodu czy czegoś takiego, ale kupuję ten tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu mi się opłaca.
No, ale teraz w momencie, kiedy coraz więcej wydawców ma te swoje serwisy subskrypcyjne, no to przestaje być taki problem. No możesz sobie zamówić subskrypcję na miesiąc, ograć jakiś tytuł. Jak nie skończysz, no to weźmiesz jeszcze miesiąc i albo sięgniesz po jeszcze jakiś tytuł z tej biblioteki, albo się przeniesiesz na coś innego, na nie wiem, EA Access czy coś takiego, nie? Origin Access, tak?
Origin Access, tak. To jeszcze przydałby się taki, wiecie, taki Netflix, gdzie będą różne biblioteki, ale bardziej, nie wiem, po jakichś typach gier czy coś w tym stylu, no bo mało jest osób, które, nie wiem, będą ogrywać wszystkie gry EA chyba, albo nie wiem, wszystkie gry Ubisoftu.
Bardziej
gramy tak, nie wiem, gatunkami, nie? Więc właśnie, jakby się ktoś w tę stronę poszedł, to by było super.
Ale to też zależy od jakby tego... Ja tego nie sprawdzałem i ciekawi mnie to pod tym względem, czy może wiecie, jak nie, to pytanie do naszych widzów, czy te subskrypcje, które już istnieją, czy one są mocno wiążące? Czy one działają na zasadzie Netflixa, że mogę sobie wziąć subskrypcję na miesiąc i po miesiącu ją zakończyć? Czy jakieś zobowiązanie mam?
To jest tak działa, z tego co istotne. Wiem. Ale po pozostałych ci nie powiem.
Bo to jest jakby też bardzo ważne pod tym względem, bo jeśli okaże się, że na przykład w danym miesiącu wychodzi nawet jedna gra, wiadomo, że ukończenie mi jej zajmie od, nie wiem, 10 do 20 godzin, to prawdopodobnie w ciągu tego miesiąca ją przejdę i zakupienie abonamentu na jeden miesiąc będzie dla mnie dużo tańsze niż kupienie tej de facto gry. A no masa jest takich gier, które przechodzę i do nich nie wracam. No mówię, nawet God of War ostatnio, którego kocham. Nie widzę siebie grającego w to drugi raz. Więc to jest pod tym względem opłacalne, a jak jeszcze się okaże, że nawet dwie gry wychodzą, czy coś w tym rodzaju, to już w ogóle jest super opłacalne na tym etapie. Plus w tych abonamentach oni oferują od razu wszystkie DLC. Z góry powiedziałem, na przykład w przypadku Ubisoftu. Tak jak powiedziałem, nigdy nie dokupowałem żadnych DLC do Assassinów. Może nie ciągnęło mnie nigdy, żeby jakby do tego wracać. Może gdybym i tak to dostawał, bo i tak to gdzieś tam mi wpada w pakiecie, to bym się skusił. No już mam, to może zagram, nie? W ten sposób.
Wydaje mi się, że nawet jeśli to tak działa, że musisz wykupić abonament na jakiś dłuższy okres, no to w którymś momencie, jak się pojawi więcej takich usług, to będą musieli konkurować i cenowo, nie, między sobą. No i właśnie to się też fajnie będzie łączyć z tą stadią, nie, że w sumie i tak nie masz, jakby i tak nie kupujesz tego, więc nie masz tego poczucia, że masz te tytuły, tylko że w formie wirtualnej na serwerze Google, tylko abonament, nie, więc jakby nie jest wiążące w ten sposób. Nie masz tego poczucia, że ci, nie wiem, zniknie. Chociaż inna sprawa, że no jeśli jakaś firma ma paść, to nie Google, nie?
Tym Uplay wygrał bardzo z Xbox Passem, bo Xbox Pass ogłosił fajnie, że wchodzą na pecety, fajnie, że nie zapominają o tym rynku, z tym, że Ubisoftu gry i tak już to było, w sensie Uplayowy pas na pecety i tak był, a teraz jedni dodają pecety, a drudzy mają pecety i dodają jeszcze Stadię. I w tym momencie Uplay kompletnie wygrał. Tak, są drożsi o tam $4 czy 5, czy coś koło tego, ale jednak to jak ja się śmiałem, że na Xboxowej konferencji nigdy nie dodawali słowa on whatever you want, było play wherever you want, whenever you want, ale nigdy nie mówili on whatever you want, bo wiadomo, że nie było tego motywu. Natomiast na Ubisoftie absolutnie mogli tak mówić, bo ideą Stadii jest właśnie to, że play on whatever you want.
No, że niedługo będziemy grać na telefonach, tabletach i tak dalej, w zasadzie razem z ludźmi z grającymi na konsolach i PC-tach, nie? Super.
Tylko jak do tego tu będziesz klawiaturę i myszkę? Będę taki miał taki stojak, to na nim będzie telefon i wiesz, rozwijana klawiatura i myszka, tak podłączana i będziesz siedział i patrzył się w ten...
Przez Bluetooth podłączysz, no, bez problemu w sumie. Podejrzewam, że jak się, wiesz, jak się teraz powszechni, to i pojawią się specjalne zestawy do ugrania w podróży, takie, wiesz, małe i, wiesz,
no, w pociągu pewnie rozłożyć. Tak, no, umówmy się, że jakby, ja dla mnie preferowany model to jest klawiatura i myszka, ale tak naprawdę w większości gier nie potrzebujesz całej klawiatury. Spokojnie mogę sobie wyobrazić mini klawiaturki, które mają ten wsad plus parę, wiesz, przycisków obok jakby potrzebnych, które na spokojnie możesz, wiesz, 1/3 może klawiatury, na której spokojnie upchniesz te przyciski, których byś potrzebował.
Więc... Wow, przyszło się teraz.
Ja to widzę.
Wow, to jest masa innowacji tutaj w takim już, razie z tej konferencji Ubisoftu.
I dyski SSD na Microsoftie.
To by się spodziewał. No dobra, słuchajcie, to rozumiem, że Square zrobimy sobie osobno i tam pogadamy sobie o... Jezu, ta konferencja Square była jeszcze gorsza po prostu. Tam było tylko Final Fantasy.
Nawet pisanie było.
Final Fantasy, wersja Final Fantasy.
Ja uwielbiam Final Fantasy, ja nie rozróżniałem tych gier. Dla mnie nie jestem w stanie rozróżnić, która gra była czym. Nie wiem.
Nie, no ten remake 7 był spoko.
No, oni dłużej
mam
mówili.
Mam zastrzeżenia do tego remake'u, ale to powiem to przy okazji.
O tym sobie jeszcze pogadamy. Tymczasem no, będziemy się żegnać. Czekamy na te Watch Dogs'y, bo nieczęsto się zdarza, że Ubisoft proponuje coś nowego. To myślę, że tutaj się zgodzimy akurat. Zobaczymy,
coś
jak to
tak ambitnego, że aż nie wierzę, że to wypali. No, zwykle jest tak na zasadzie...
Ale to jest trochę inna niewiara niż zwykle. Zawsze to było, tam znowu będzie to samo, nie? A tutaj to jest zbyt inne, żeby weszło.
No nawet jak robili Origins czy Odyssey, no to patrzyłeś, no gdzieś to widziałem, Wiedźmin, ale no. Wiesz, ale to tutaj nie, no.
A teraz, a to właśnie, to będzie coś, ej, może wprowadzą jakiś nowy trend i wiesz, inni producenci będą ściągać z nich wtedy i będziemy mieli zasyp takich gier, gdzie...
Teraz będziesz grał w Mario i będziesz mógł każdym grzybkiem grać, którego spotkasz.
Tak, i każdym żółwiem.
Kurczę, ale to by było w sumie, a GTA 5 był pierwszy, tam było 3 bohaterów, w sumie żaden nie był główny, można. Tylko, że no było ich tylko 3. No dobra, słuchajcie, to zapraszamy was na gadanie o Square i o Final Fantasy, no bo o czym innym. I o Avengers, którzy wyglądają jak podróbki Avengers ruskiego.
Jak porno parodia.
Marketu, no to też.
Mają koop, będzie dobrze.
Nie pokazali tego koop. Ale dobra. W takim razie żegnamy, śledźcie nas dalej. Wybaczcie, że zalewamy was tylko grami na razie, ale to się zmieni wkrótce. Tymczasem, tak jak mówiłem, jeszcze jedna albo może dwa materiały o grach z E3. No a potem oczywiście wreszcie tygodnia już wrócimy do tych rzeczy, o których mówimy zazwyczaj. Było z nami Marta Neumann, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach, wracam do hakowania. Trzymajcie się, cześć. Hakerzy naprawdę to noszą.
Cringe jak VA.
Jezus Maria.
Nie wcieliłabym się w ciebie.
Musi być tak gorąco.